Chwała Bogu. Bracia i siostry, dzisiaj będę mówił o wątpliwościach, jakie związane są z rozwodami. I chciałbym powiedzieć wam, że będzie to kazanie zupełnie inne niż dotychczas słuchaliście, w związku z tym, że chciałem tą sprawę przedstawić z innej perspektywy. I on się zwykle rozważa z perspektywy tych ludzi, którzy rozwodzą się, czy mają do czynienia z rozwodem. A dzisiaj spojrzenie z perspektywy wykładowcy Słowa Bożego, a dokładniej wątpliwości, jakie mogą rodzić się przy orzekaniu w sprawach rozwodowych. Moi kochani, ludzie potrafią wymóc na Bogu pewne sprawy. Myślę, że pamiętamy dobrze tą historię, kiedy Izrael wymyślił, że chce mieć króla. Ale Bóg chciał być królem Izraela. Ale w związku z tym, że oni zapragnęli tego, Bóg mówi, dobrze, będziecie mieli króla. Choć wcale to nie było po Bożej myśli. I wtedy królem został Saul. I wiecie, ile kłopotów z tym królem i z całym tym królestwem było w czasie rządów Saula. Ludzie potrafią coś wymóc na Bogu i Bóg mówi tak. I tak samo jest sprawa z rozwodami. Pan Jezus mówi, kiedy został zapytany o sprawy związane z rozwodzeniem się, powiedział wyraźnie, na początku tak nie było. W ogóle zamysłem Bożym nie było to, żeby ludzie się rozwodzili. I może taki tekst wezmę z Księgi Malachiasza, to jest drugi rozdział, od wiersza 14, Malachiasz 2,14. Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką, i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i z ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Przychodzi często z rozdartym sercem temu starszemu kościoła rozstrzygać sprawy dotyczące rozwodów. Często to właśnie to rozdarcie jest między świętością i prawością Boga, a z drugiej strony tą potrzebą ludzką, tą trudną sytuacją, w jakiej dany człowiek się w danej chwili znalazł. Bracia i siostry, ja dzisiaj pozwoliłem sobie właśnie na taki temat i z takiej perspektywy w związku z zapisem, który jest w stanowisku Naczelnej Rady naszego Kościoła, która dotyczy spraw rozwodowych. I tam w punkcie 6 jest napisane, Nie należy wymagać od pastora spełniania posługi ślubnej, jeżeli zakłóca to spokój jego sumienia. I jak wiecie, ja udzielam ślubów w kościele członkom zborów. Panna z kawalerem przychodzą, są członkami kościoła. Nie ma żadnych przeciwwskazań do udzielenia ślubu. Jest wdowiec czy wdowa, też członkowie kościoła, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby udzielić takiego ślubu. W pozostałych przypadkach jest tak, że ludzie zawierają związki małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego i one tak samo są ważne. Bracia i siostry, jeżeli chodzi o tych orzekających w sprawach rozwodu, to myślę, że oni stają przed takim dylematem. Z jednej strony chcieliby zadowolić człowieka, a z drugiej strony zadowolić Boga. A nie zawsze się to pokrywa jedno z drugim. Jest takie słowo, które mnie osobiście przyświeca w mojej służbie duszpasterskiej. To słowo jest zapisane u proroka Ezechiela, 33 rozdział, od 8 do 9 wiersza. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Szanuję to słowo. Szanuję Boga, który jest prawy, święty i sprawiedliwy. I szanuję Jego święte słowo. Dlatego, bracia i siostry, chcę być w tych sprawach też obiektywny. Jeżeli chodzi o ogólne stanowisko naszego Kościoła, to tak jak już powiedziałem, ono jest w stanowisku naczelnej naszej Rady Kościoła Zielonoświątkowego. Ten punkt 6, może cały przytoczę. Powtórne małżeństwo jako mniejsze zło jest możliwe, gdy rozwód nastąpił w wyniku wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej. Odnosi się to także do osób rozwiedzionych z innych przyczyn niż wyżej wymienione. Jeżeli rozwód miał miejsce przed nawróceniem, jednak w każdym przypadku kwestia powtórnego małżeństwa powinna być rozpatrywana indywidualnie. W związku z tym nie należy wymagać od pastora spełnienia posługi ślubnej, jeżeli zakłóca to spokój jego sumienia. To jest stanowisko oficjalne Kościoła, do którego należycie. Natomiast dzisiaj chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć o trzech stanowiskach wobec rozwodu, powtórnego małżeństwa, które możemy spotkać w zborach ewangelikalnych. I chciałbym dzisiaj przedstawić wam takie trzy wersje. I one niejednokrotnie w zborach też się pojawiają. Część ludzi tak uważa, część inaczej. I może dzisiaj powiem o tych trzech stanowiskach ewangelikalnych, jeżeli chodzi o rozwód. Może, a tak, już mamy na ekranie, więc może przeczytam. Pierwsza z tych postaw, pierwsze takie stanowisko dotyczy tych, którzy akceptują rozwód, powtórne małżeństwa z różnych przyczyn. I to są takie przyczyny jak opuszczenie fizyczne bądź psychiczne, znęcanie się, niszczący nauk, taki jak alkoholizm, narkomania, pornografia, niewierność małżeńska i inne tragiczne sytuacje, gdzie uznaje się konieczność rozwiązania małżeństwa i przyzwala się na zawarcie nowego związku. To jest taka sprawa w ujęciu, powiedziałbym, takim liberalnym. Bardziej takie powściągliwe jest to drugie ujęcie tej sprawy, to jest dotyczące tych, którzy akceptują rozwód i powtórne małżeństwo wyłącznie, gdy jedna ze stron dopuszcza się niewierności małżeńskiej. I jeszcze tutaj są tacy, którzy akceptują rozwód w takiej sytuacji, jeśli jest niewierna jedna ze stron związku, ale nie zalecają już powtórnego małżeństwa, tylko mówią o separacji. I trzecie stanowisko, takie powiedziałbym radykalne, to ci, którzy nie widzą żadnych biblijnych podstaw i udzielenia rozwodu i w konsekwencji zawarcia kolejnego związku. Więc wydawałoby się, że to jest takie najprostsze i najłatwiejsze z tych stanowisk. Bracia i siostry, i Boże, od właśnie tego ostatniego, od tego trzeciego stanowiska w sprawach rozwodowych zacznę i później tak troszkę po kolei tego drugiego i trzeciego się dotknę. Powiem wam, że są rzeczy, które budzą we wszystkich tych trzech sprawach pewne wątpliwości, we wszystkich tych trzech stanowiskach. Zanim o tym zacznę mówić, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że Kościół katolicki w ogóle nie dopuszcza żadnych rozwodów. Nie ma możliwości w Kościele katolickim żadnego rozwodu, natomiast jest możliwość unieważnienia małżeństwa i w ten sposób są tam te sprawy rozwiązywane. Ja mówię o tym, bo często ludzie pojawiają się właśnie z Kościoła katolickiego też w zborach i oni jakby też przychodzą z pewnym poglądem i z pewną spuścizną, jeżeli chodzi o rozwody. A więc bracia i siostry, co budzi wątpliwości w tym trzecim stanowisku? Wszystko by było bardzo proste i jasne, gdyby Pan Jezus Chrystus nie mówił o pewnym wyjątku. Gdyby nie ten wyjątek, moglibyśmy powiedzieć tak, jak to jest napisane w Ewangelii Łukasza i tutaj właśnie w tym stanowisku te osoby, które ten reprezentują pogląd, powołują się właśnie na ten werset, 16 rozdział, werset 18. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Więc sprawa klarowna. Kto rozwodzi się ze swoją żoną, ze swoim mężem, wychodzi za mąż ponownie, cudzołoży, a kto by taką osobę, która już była rozwiedziona, a on nierozwiedziony, poślubił, też tutaj ten tekst mówi, że to jest cudzołóstwo. A więc bardzo jasne, klarowne podejście, jeżeli chodzi do sprawy rozwodu, powtórnego małżeństwa. Tylko że, bracia i siostry, jest ten wyjątek, który pojawia się w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, zanim Pan Jezus o tym wyjątku mówi, to powiada: niech człowiek nie rozłącza tego, co Bóg złączył. A więc poznajemy od razu stanowisko Boga na temat związku małżeńskiego. I wtedy mu zaczęli zadawać tam różne pytania. I on w związku z tym zaczął odpowiadać i powiedział wtedy, że jest pewien wyjątek, pewien kazus. I tym kazusem jest wyjątek zdrady małżeńskiej. W naszych tekstach przeteczeństwa też z tym słowem jest kłopot, bo różnie jest ono interpretowane. Jak zauważyliście, te trzy stanowiska, które mieliśmy przed chwilą, one o tych rzeczach już tam mówiły, zwłaszcza to pierwsze stanowisko. A więc wyjątek wszeteczeństwa, o którym mówi Pan Jezus, sprawia, że rozstrzygnięcie w takiej sprawie nie jest już tak jednoznaczne. I oni, kiedy tam z Nim zaczęli rozmawiać na temat rozwodów, powiedzieli Mu: ale, Ty tak mówisz, ale Mojżesz mówił co innego. I powoływali się na tekst, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, a więc Powtórzonego Prawa, 24 rozdział. I tam jest napisane tak: jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż odkrył w niej coś odrażającego. I tu też jest problem z tym, co to jest to coś odrażającego. Więc są też różne interpretacje, zresztą w czasach Jezusa były dwie interpretacje dwóch słynnych rabinów, Hillela i Szemaja. I oni, jeden bardziej liberalny, drugi bardziej ortodoksyjny sposób patrzenia na tę sprawę reprezentował. A więc przeczytam może jeszcze raz, bo się zatrzymałem na tym. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej rozwodowy list, czyli tak zwany get. Dzisiaj kobieta w środowisku tych ortodoksyjnych Żydów nie wyjdzie ponownie za mąż, jeśli nie ma getu. Get to jest list rozwodowy, który wydaje rabin. I jest cały taki zespół rabinacki, który takimi sprawami się zajmuje i rozstrzyga w takich sprawach. Nie ma getu, nie może wziąć ponownego ślubu. I tutaj jest napisane: wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją z domu swego. Zwróćcie uwagę na ten tekst, że ten tekst nie zakłada, że żona może rozwieść się z mężem. Jedynie mąż mógł się rozwieść z żoną. Teraz, bracia i siostry, co to jest coś odrażającego? Ja znalazłem taką interpretację tego, kiedy to miało zastosowanie. Gdy żona oszukała męża, że jest dziewicą, a nie jest. Prawo mojżeszowe pozwalało na zamąż pójście kobiecie nie dziewicy przynajmniej w 3 przypadkach. Pierwszy: gdy dziewczynka użyła patyka. Drugi: gdy kobieta wcześniej już miała męża. I trzeci: gdy kobieta była nałożnicą. W tych przypadkach zamiast roku narzeczeństwa były 3 miesiące, a wiano wniesione przez pana młodego wynosiło połowę tego, co za dziewicę. To tyle sprawy związane ze Starym Testamentem, bo tam ta dyskusja też właśnie dotyczyła tych spraw związanych właśnie z prawem mojżeszowym. Pan Jezus Chrystus, kiedy został o to prawo mojżeszowe, dokładnie o ten przypadek zapytany, on powiedział, że Mojżesz to zrobił ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. I dlatego ja dzisiaj zacząłem od tego, że człowiek potrafi na Bogu wiele rzeczy wymóc. I Bóg idzie na to. Nie wiem dlaczego, ale idzie na taki układ i stąd powstają różne wyjątki i różne wyjątkowe sytuacje. Ale bracia i siostry, to są wyjątkowe sytuacje. A u nas ostatnio, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe w Polsce, to są sprawy nagminne, a nie przypadkowe, wyjątkowe sytuacje. Chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, to rozwód kiedyś było bardzo trudno otrzymać. Dopiero ta sytuacja taka, jak jest dzisiaj, to się wytworzyła w połowie XX wieku, kiedy z różnych powodów zaczęto udzielać rozwodów. Natomiast kiedyś było o to bardzo trudno i wiecie, starsi z was wiedzą, że sprawy takie latami się ciągnęły i nie było rozwodu. A dzisiaj idą i nawet na jednej sprawie, jeśli tam zgodnie działają ci rozwodnicy, to dostają rozwód. W ogóle mało kto się zajmuje pojednaniem tych małżonków, a przecież Biblia mówi o pojednaniu. Dzisiaj w ogóle, bracia i siostry, na cudzołóstwo patrzy się przez palce, bo jest tego tak dużo. I my dzisiaj mamy, chcąc czy nie chcąc, do czynienia z tego typu sprawami w zborze. Przychodzą ludzie, nawracają się, a już są nawet takie przypadki, że w kościele ludzie wierzący się rozwodzą ze sobą. Także jest tego multum. Chcę wam powiedzieć, że kiedyś tego nie było. Ja zapytałem kiedyś takiego sędziwego pastora, zresztą mojego imiennika, mówię mu, bracie Gieniu, jak wyście te sprawy kiedyś rozstrzygali? A on mi mówi, bracie, myśmy w ogóle nie rozstrzygali, bo nie było rozwodów. Także dzisiaj jest to nagminna rzecz. A Jezus mówi o wyjątkowej rzeczy, o pewnym kazusie, czymś, co nie jest regułą, ale jest wyjątkiem. A dzisiaj, bracia i siostry, nie zaczyna się rozmowę od reguły, ale zaczyna się rozmowę od wyjątku. I już myślę, że to już sprawia, że coś dziwnego dzieje się w tej sprawie. Kazus wszeteczeństwa stał się regułą. Rozwód cywilny jest udzielany z przeróżnych powodów. Ja pozwoliłem sobie pokazać wam, bracia i siostry, na wykresie, może poproszę następną planszę, jakie są przyczyny rozwodów w Polsce. Największa ilość rozwodów to jest z powodu niezgodności charakterów. Inne rozwody to są sprawy finansowe, nadużywanie alkoholu i tam jeszcze jest kilka innych przyczyn i wśród nich jest 25% rozwodów w Polsce udzielanych jest w związku ze zdradą małżeńską. Zatem patrząc na ten wykres, 75% rozwodów nie spełnia wymogów biblijnych, które są udzielane Notabene te rozwody nie w Kościele. Zwróćcie na to uwagę, że nie Kościół udziela tych rozwodów, tylko Urząd Stanu Cywilnego, a więc świecka organizacja na podstawie świeckiego prawa, a nie na podstawie Bożego prawa. Tylko 25% jest z powodu wszeteczeństwa. 75% rozwodów jest zupełnie z innych, niebiblijnych powodów udzielana. I my jesteśmy zmuszeni do akceptowania orzeczeń sądowych, które są oparte nie na prawie Bożym, ale na prawie świeckim. I tu, bracia i siostry, jest też problem, jeżeli chodzi o sumienie tego, który orzeka w tych sprawach. Orzekamy niejednokrotnie koniunkturalnie. Biblia mówi, że każda sprawa, popatrzcie do Słowa Bożego, 5 Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 wiersz, to jest kilka razy w Biblii napisane, 5 Mojżeszowa, 19:5. Każda sprawa powinna być oparta na zeznaniu 2 albo 3 świadków. A w naszym przypadku niejednokrotnie badanie sprawy nie jest rzetelne, bo przeważnie opiera się na zeznaniu jednej strony, tej strony, która przychodzi do zboru i jest rozwiedziona. I my nie znamy zdania tamtej strony, no bo to już człowiek niezwiązany z Kościołem, no trudno, żeby on się tłumaczył, jakieś pytania ktoś mu miał ze zboru zadawać. Ale zobaczcie, że to też jest bardzo trudna sprawa przy orzekaniu. Każdy widzi swoją sprawę w sposób subiektywny. I jeżeli chcemy jakiś wyważony osąd mieć w jakiejś sprawie, to powinniśmy poznać obydwa stanowiska, obydwu stron. A tak często nie jest. Właśnie często ta druga strona jest nieobecna przy rozstrzyganiu tak ważnej sprawy życiowej. Zaś stworzenie możliwości zawarcia ponownego małżeństwa sprawia definitywną niemożność powrotu do zerwanego związku. Ja miałem tutaj w zborze u nas taki przypadek. Nawróciła się osoba, nawrócił się mąż, żona i po jakimś czasie ta osoba przychodzi do mnie i mówi: bracie, co ja mam zrobić? Obydwaj byli po rozwodzie. I okazało się, że ten pierwszy mąż też się nawrócił, od którego ona odeszła. I z tym pierwszym miała 2 dzieci, z tym drugim miała 2 dzieci. I przyszła i płacze i mówi: pastorze, co ja mam zrobić? Ten pierwszy chce wrócić do mnie, mam z nim dzieci. Ten drugi też mnie nie chce opuścić, mam też z nim dzieci. Co zrobić? Bracia i siostry, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie: nie rozwodźcie się. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. Potrzeba często czasu, mediacji. Dzisiaj w bardzo pochopny sposób, bo jest bardzo łatwo w urzędzie wziąć taki rozwód, ludzie podchodzą do rozwodów. I potem pojawiają się takie dylematy i nie wiedzą, co zrobić. I przychodzą i poniekąd obciążają też tymi swoimi sprawami tych duchownych Kościoła, którzy mają orzec, no bo nie wiem, co zrobić. Bracia, ratujcie, powiedzcie, co mam zrobić. To są bardzo trudne sytuacje, dlatego Pan Jezus mówi: tak na początku nie było. Ten list rozwodowy Mojżesz wam dał z powodu tego, żeście wy mogli to. Z powodu zatwardziałości waszych serc, ale taki zamysł Boży nie był na początku. Nie oddalaj żony swojej młodości od siebie. Bracia i siostry, bardzo trudne, skomplikowane sprawy. I wracając do tego naszego przypadku, który omawiam, zobaczcie postawę Pana Jezusa, co budzi moją wątpliwość. Ta kobieta, która popełniła cudzołóstwo i została przyprowadzona do Pana Jezusa. 8 rozdział Ewangelii Jana. Zobaczcie, że przyprowadzili cudzołożnicę według zakonu, według prawa, ona powinna zostać ukamienowana. Jednak tak się nie dzieje. Nie dość tego, Jezus nawet nie zapytał o cudzołożącego mężczyznę. Czyż ona sama z sobą nie cudzołożyła? Musiał być mężczyzna. Gdzie on jest w tej sytuacji? Oni tylko przyprowadzili tą kobietę. Może on tam gdzieś z tyłu, z boku stał. Trudno nam powiedzieć. I to jest też przypadek, który mówi, że nie można też do tych spraw podejść w taki sposób literalny. Jezus miał, można powiedzieć, sytuację jasną, klarowną, jeśli chodzi o prawo Starego Testamentu. No, jasno mówiło o tym, że dwoje takich wyprowadzicie poza miasto i ukamienujecie. Ale on zamiast wziąć kamienie, pisze coś na piasku. I to też budzi pewne wątpliwości i zastanawia. Myślę, że to jest takie też słowo otrzeźwiające dla wszystkich tych radykałów, którzy w bardzo radykalny sposób podchodzą do zagadnienia rozwodów. Chcę powiedzieć, że jest w Biblii napisane, że litera zabija, duch ożywia. I widać, że w ten sposób tutaj Pan Jezus podchodził do tej sprawy. Bracia i siostry, drugi stanowisk tych ewangelikalnych kościołów mówi o jedynym wyjątku, jaki może nastąpić w przypadku rozwodu. I mówi się o tym, że to jest powód wszeteczeństwa, a więc zdrady małżeńskiej. Jeśli jest zdrada małżeńska, można się rozwieść i ponownie się ożenić czy wyjść za mąż. Jaka tutaj jest wątpliwość? Otóż wielu mówi w ten sposób, że w związku z tym, że ten tekst, który ja dzisiaj podaję, jest tylko w jednej Ewangelii umieszczony. W Ewangelii Marka jest bardzo podobny tekst, ale nic nie ma tam mowy o tym wyjątku. Z Łukasza wam przeczytałem przed chwilą. W Jana macie 8 rozdział, tą kobietę cudzołożną, i 4 rozdział, gdzie przychodzi kobieta, która ma 7 mężów i Jezus też zajmuje w tej sprawie stanowisko i mówi, ale ten nie jest twoim mężem, czyli nie zgadzał się na takie małżeństwa. Tylko nam zostaje ten tekst Ewangelii Mateusza i niektórzy mówią w ten sposób, że jest to tekst skierowany do Żydów, ponieważ Ewangelia Mateusza została napisana do Żydów, Łukasza do pogan. I tak niektórzy próbują to tłumaczyć i powiadają tak, że tutaj owszem wszeteczeństwo, ale to jest powód, to dotyczy powodu nieujawnionego przypadku utraty dziewictwa w okresie przedmałżeńskim. To jest to wszeteczeństwo, o którym mówi Pan Jezus. Także tutaj też jest wątpliwość, jeśli ktoś się powołuje na to słowo, nie wszyscy go w jednakowy sposób interpretują. I bracia i siostry, jest to trudne, jeżeli przychodzi rozstrzygać w takich niuansach prawa Bożego, które nie jest takie jednoznaczne, bo są jakieś wyjątki. co one oznaczają i co można do nich zakwalifikować? To jest pytanie bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Bracia i siostry, i trzeci z tych przypadków, ten przypadek, kiedy z bardzo różnych powodów jest udzielany rozwód i jest możliwość ponownego zamążpójścia. I zanim o tym będę mówił, to chciałbym wiersz taki wprowadzający przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział. To jest wiersz 15, ale też warto by przeczytać wiersz 11. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojednia, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. To jest wiersz 11. 15. A jeżeli poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał nas Bóg. Bracia i siostry, tutaj też patrząc na ten tekst, można mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o takie pochopne udzielanie zgody na rozwód, na ponowne małżeństwo. Ja cały ten tekst długo analizowałem, mam notatki takie z wielu lat, z moich takich osobistych studiów nad tym tekstem. Poznawałem też różne stanowiska na ten temat i jest ich co niemiara. Wątpliwości tu się też pojawiają przy tym tekście i chcę powiedzieć o jednej rzeczy, którą my zaniedbujemy często w Kościele. A ten tekst według mnie dużo mówi na ten temat. Jest to jakby takie zalecenie płynące z tego tekstu. Otóż dopóki istnieje możliwość pojednania, wierzący powinien pozostać samotny. Kiedy druga strona niewierząca poślubi inną osobę, no wtedy powstaje furtka. Ale to jest tylko furtka, taka możliwość do ponownego związku. Ale kontekst tego 7 rozdziału wskazuje raczej na separację, a więc życie w samotności. Chrześcijanin nie powinien wyprzedzać strony niewierzącej w podejmowaniu decyzji. Decyzji oczywiście o rozwodzie. Ten list został napisany do Koryntian i apostoł odnosił się do konkretnych sytuacji, które tam panowały w Koryncie. Ja czytałem historię Koryntu, zastanawiałem się, tam była niesamowita rozwiązłość. Tam wielu ludzi pochodziło z pogan, którzy przyszli do zboru. Tam był zbór w mieście, a na wzgórzu była świątynia pogańska, w której uprawiano cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nierząd sakralny i był to usprawiedliwiony nierząd. I niektórzy ze zborowników w takich rzeczach uczestniczyli tam w Koryncie. I ja tak czytając te teksty i tak patrząc na historię Koryntu, pomyślałem, że w Koryncie, gdzie większość przypadków zdrady, a więc tego wszeteczeństwa, była powodem rozwodu, Paweł wcale nie pisze do nich o możliwości ponownego małżeństwa, ale o niewychodzeniu za mąż. To jest ciekawe. On im tam nie zaleca. Słuchajcie, macie zalecenie, możecie ponownie się żenić, wychodzić za mąż. Tam jest takie słowo agamos, które oznacza niezamężną, i to jest mowa o kobiecie w separacji. I ten tekst mówi o kobiecie właśnie w separacji. A więc on nie zakłada ponownego małżeństwa. Są to bardzo, myślę, trudne sprawy. I jeśli chcemy uczciwie do wszystkich tych fragmentów Słowa Bożego podejść. Dlatego myślę też, że w naszym tym stanowisku Kościoła jest zachowana ta możliwość tej rozmaitości interpretacji danych sytuacji. I tutaj w tym naszym stanowisku Naczelnej Rady Kościoła jest napisane jednak, w każdym przypadku kwestia powtórnego małżeństwa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Każda sprawa jest inna. Ona się na pierwszy rzut oka wydaje być od wiadomo to i to, ale potem jak się rozmawia, potem jak druga strona przedstawia argument, to już nie jest to takie proste i klarowne. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, nie podałem wam klucza, w jaki należy te sprawy rozstrzygać, ale powiedziałem wam o wątpliwościach tych, którzy muszą niejednokrotnie orzekać w takich sprawach. Dla uważnego słuchacza, myślę, był to dobry materiał do tego, żeby przeanalizować pewne rzeczy, żeby samemu się zagłębić w meandry tych spraw. Ja mam świadomość tego, że w zborach panują 3 czy 4 nawet z tych poglądów, które wam tutaj przedstawiłem, i każdy ma dla siebie jakieś uzasadnienie. Na decyzję musi podjąć ten, który przychodzi z tym problemem. W tej decyzji mają mu pomóc starsi Kościoła, ale oni, jeśli mają być uczciwi, to muszą to zrobić w duchu Słowa Bożego, wierności Słowa Bożego. Nie może koniunktura zaważyć na tym. Nie może zaważyć na tym to, że dzisiaj jest tak, a kiedyś było inaczej. Bracia i siostry, Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Pamiętajmy o tym. Amen.